Niewędnik filozoficzny.
Witamy w Pogawędniku Filozoficznym. Dzisiaj łączymy się z Berlinem. Nie wiem, czy to się uda. Spróbujemy nastroić nasze radioodbiorniki. Halo, halo? Halo, czy to Berlin? Halo, halo, Berlin? Czy słyszymy się? Pani profesor Anita Pacholi?
Ja Wisla, Janek. Słyszysz mnie?
Zaraz, to chyba brzmi jak Moskwa, nie Berlin.
Cześć,
Anitko. Witamy panią profesor Anitę Pacholik, która... No, uciekłaś do Berlina? Myślałem, że spotkamy się twarzą w twarz, no ale pandemia, oddalenie, inne rzeczy, z którą będę chciał zaraz namówić na rozmowę o kognitywistyce. Ale zanim to wytłumaczysz z tego Berlina, co ty właściwie tam robisz?
Do Berlina przyjechałam na urlop naukowy, spędzam tu cały rok. Zobaczymy, może i dłużej. No i próbuję się zintegrować tutaj ze środowiskiem naukowym, co nie jest łatwe ze względu właśnie na pandemię. Tutaj nawiązałam kontakt z Berlin School Mind and Brain, tak to się nazywa. To jest szkoła przy Uniwersytecie Humboldta, która ma takie dosyć dobre powiązania z Charité na przykład. No właśnie, i ten kontakt jest, ale on jest w większości online.
Czyli właściwie mogłabyś się nie ruszać z Polski tak naprawdę trochę, co?
W tym sensie tak, ale na szczęście udało mi się też takie bezpośrednie kontakty ponawiązywać. I wczoraj na przykład też miałam takie bezpośrednie spotkanie z... jednym z naukowców, temat digitalizacji generalnie, nad którą teraz też trochę pracuję. I to, co robię też, to, co mi się udało, to jest faktycznie taki udział na żywo, jako w pewnym sensie asystentka w wywiadach z pacjentami, z polskimi pacjentami, którzy trafili do klinik psychiatrycznych. I to w Charité i w klinice Vivantes. Już przy paru takich wywiadach byłam. I co więcej, brałam czynny udział, ponieważ tłumaczyłam te wywiady z niemieckiego na polski, z polskiego na niemiecki, czyli byłam takim pośrednikiem pomiędzy lekarzem a pacjentem. No i to jest niesamowite doświadczenie, muszę powiedzieć.
Oj, to za chwilę na pewno coś nam o tym opowiesz, ale poczekaj, bo właściwie powinniśmy przeprosić naszych słuchaczy, bo nie zdążyłem cię nawet przedstawić, tak od razu trafiliśmy do szpitala psychiatrycznego. Otóż, drodzy słuchacze, jest z nami dzisiaj pani profesor Anita Zuzanna Pacholik. Tak, się podpisujesz CV. Tak, mogę tego drugiego imienia też użyć? Zuzanna?
Oczywiście, tak.
Ładne imię. Natomiast dlaczego się spotykamy i z kim mamy do czynienia? Przede wszystkim jest zaprzyjaźnioną z nami filozofami, także filozofką, ale przede wszystkim bardzo ważną figurą w toruńskiej kognitywistyce, ba, prezeską Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Nie przekręciłem?
Zostałam w zeszłym roku wybrana na prezeskę Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.
No właśnie, a więc to jest bardzo prominentna figura w polskiej kognitywistyce, ale nie tylko berlińskiej, jak widzimy też, która od dłuższego czasu zajmuje się no właśnie dyscypliną, którą, muszę przyznać, znam te osoby, które nawet nie umieją mówić jeszcze nazwy kognitywistyka. Tak świeża wydaje się to być dyscyplina, ale pokrewna filozofii. I celem naszej rozmowy jest właśnie trochę przybliżenie tej opowieści o tej dyscyplinie. No więc właśnie powiedz mi od razu może na początku, bo nasi słuchacze mogli się przestraszyć. Ty nie jesteś psychologiem ani psychiatrą. Co robiłaś w szpitalu psychiatrycznym?
No właśnie, kognitywistyka to jest taki obszar bardzo interdyscyplinarny, gdzie właściwie łączy się wiele różnych nauk. Filozofia. Ja od razu wymieniam świadomie filozofię jako pierwszą, bo pewne pytania, które się pojawiają w kognitywistyce, to są z gruntu filozoficzne pytania. To jest oczywiście sztuczna inteligencja jako generalnie dyscyplina naukowa, ale oczywiście psychologia też, neuropsychologia, lingwistyka. Tak naprawdę tam mamy bardzo dużo obszarów, które generalnie zastanawiają się nad jednym wspólnym pytaniem. Czym jest i jak działa umysł?
Czyli tak zwane cognitive science to się nazywało. To długo nie miało chyba nawet nazwy rodzimej, tak?
Powiem tak, w Polsce ta nazwa tak naprawdę została ukuta też dzięki staraniom naukowców, którzy rzeczywiście się zajmowali badaniami badaniami nad umysłem i również nad mózgiem, czyli właśnie na takim gruncie interdyscyplinarnym, i tu ogromny wkład ma właśnie Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne. Dzięki ich staraniom powstała dyscyplina nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. I kognitywistyka jako te nauki o poznaniu, czyli takie polskie tłumaczenie cognitive science jako nauki o poznaniu, podpadała pod tę dyscyplinę. Niestety różne zmiany, prawda, które nastąpiły w klasyfikacji dyscyplin, sprawiły, że właściwie kognitywistyka na papierze przestała istnieć. Bo teraz ta dyscyplina, która się nazywała nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, została przemianowana na nauki o komunikacji społecznej i mediach. Co więcej, to też jest dosyć ciekawe, kognitywistyka w Polsce została stworzona w dużej mierze przez filozofów właśnie. To, że ona była interdyscyplinarna, to oczywiście jasne, tam byli bardzo mocno zaangażowani psychologowie, ogromna rola fizyków w postaci profesora Ducha chociażby. Ale generalnie to była taka domena filozoficzna bardziej, tak? I w pewnym momencie właśnie trzeba było też podjąć decyzję, czy kognitywistyka zostaje w filozofii, czy przechodzi do tej dyscypliny nowej.
Czy się usamodzielnia, jak gdyby, tak? Czy się usamodzielnia. A o jakim przedziale czasowym mówimy? Bo my mówimy, no wiesz, my filozofowie to tak zapatrzeni w swoją przeszłość. Jak mówimy, że coś jest nową dziedziną, to zaraz myślimy pewnie z początku XX wieku, ale to chyba jest dużo świeższa sprawa, prawda? Kiedy się ukonstytuowały te nauki jako taka samodzielna przestrzeń badawcza?
Jako początek kognitywistyki takiej światowej to się uznaje końcówkę lat 40. XX wieku i to się tak rozwijało w różnym stopniu, ale generalnie to wtedy pojawiły się pierwsze takie interdyscyplinarne konferencje, które też mocno zastanawiały się właśnie nad sztuczną inteligencją. Wiemy, że wtedy pojawiały się też takie solidne maszyny liczące, prawda, dekodujące, a propos nadajemy z Berlina, tak, które miały praktyczne zastosowanie. Oczywiście chyba taki kamień węgielny to tekst Alana Turinga, maszyna licząca, inteligencja. I to jest, tak jak mówię, to jest końcówka lat 40., początek lat 50. W Polsce właściwie te pierwsze konferencje to były w latach 90. już organizowane, natomiast Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne zostało tak formalnie ukonstytuowane w 2001 roku.
Czyli już w XXI wieku. Czyli reprezentujecie naukę, która rozkwita w XXI wieku.
Och, tak można powiedzieć.
Strasznie mi się to podoba. Bo ty się chyba zgodzisz się, jeżeli cię nazwę filozofką.
Oczywiście.
Znaczy, że jesteś jeszcze ciągle.
Przede wszystkim jestem filozofką.
To też o tym jeszcze porozmawiamy, o tych wzajemnych relacjach. Ale to mnie, powiem szczerze, pokrzepia, zwłaszcza ta opowieść o tym, że to filozofowie tak się przyczynili do rozwijania tej dyscypliny, bo to znaczy, że jeszcze zdołamy, że jeszcze jesteśmy w stanie jako środowisko coś z siebie wykrzesać i zadziwić może trochę świat. Ale zaczęłaś mówić o latach 40. i oczywiście o tekście Turinga, ale chyba kluczową też sprawą musiał być też pewien postęp, no chociażby ten maszynowo-informatyczny, tak? No nie sądzę, żeby te lampowe ENIAC-i czy pierwsze komputery, mimo teoretycznych rozważań bardzo zaawansowanych wtedy, no zdołały udźwignąć to, no to dzisiaj dźwiga chociażby mój asystent Google w telefonie, tak? Bo jak rozumiem, że informatyka... Jakie są wasze relacje z informatykami? Mówiłaś o fizykach, o psychologach, ale to zaplecze informatyczno-komputerowe to też jest jakaś bardzo ważna dziedzina wsparcia tej dyscypliny?
Tak, bardzo. Generalnie my się nastawiamy, szczególnie w Toruniu, na tą gałąź kognitywistyki związaną z machine learning, czyli z uczeniem maszynowym, z programowaniem, a taka była też idea utworzenia kierunku w języku angielskim, cognitive science, faktycznie w języku angielskim taki jest profil tego kierunku, czyli taki bardzo analityczny, związany właśnie z programowaniem. I my mamy bardzo dobre relacje z informatykami. Tu mogę wymienić pana profesora Matulewskiego, z którym zresztą dosyć długo pracowaliśmy nad aplikacją o nazwie GERD. To miała być aplikacja dla naszego uniwersytetu, która miałaby być takim asystentem dla studentów Erasmusa. I właściwie cała aplikacja już jest. Studenci informatyki wykonali świetną robotę, zrobili bardzo dobry program, ale gdzieś to się rozmyło.
Trzeba dopiero jeszcze wdrożyć, tak?
Tak, właśnie na tym etapie to się rozmyło i bardzo, bardzo szkoda, bo to naprawdę był fajny pomysł. W każdym razie tak, z informatykami mamy dobre kontakty, natomiast informatyków jest generalnie mało w tym środowisku naukowym, bo informatycy odchodzą do innej branży niż szkolnictwo wyższe.
Nie pracują, jak to się mówi, w sferze publicznej, tylko raczej w prywatnym biznesie, tam chyba dużo lepiej zarabiają, prawda?
Myślę, że tak.
Ale to poczekaj, bo to też ciekawa rzecz, są aplikacją, no bo tak, myślę o tym sobie, jak może pojmować kognitywistykę ktoś, kto właśnie pierwszy raz o niej usłyszał. Z jednej strony rozumiem, to jest teoria umysłu, czyli w gruncie rzeczy pewne wątki, które rozpoznawaliśmy kiedyś samodzielnie jako filozofowie i filozofki, tak? Potem dostaliśmy wsparcie w postaci pewnych teorii informacji czy komputerów i pewne narzędzia, które nam pewne procesy usprawniły. No i oczywiście rozwój psychologii się też temu, jak gdyby, do tego przyczynił. Ale powiedziałaś, że też można to sprowadzić do takiego poziomu trochę bardziej praktycznego. To znaczy na przykład wiem, że prowadziliście pewne badania nad skutecznością komunikacyjną interfejsów na przykład. Tak? To znaczy bardzo praktyczne zadania związane z czymś, co moglibyśmy nazwać na przykład ergonomią naszego kontaktu z maszynami. Tak? Czy to też jest w polu zainteresowań kognitywistów?
To pole zainteresowań kognitywistów jest bardzo szerokie, dlatego ciężko tak naprawdę w kilku zdaniach zdefiniować kognitywistykę. Więc kiedy ja mówię, że to jest taki obszar interdyscyplinarny, który właśnie te wymienione dyscypliny ze sobą łączy i skupia się nad kwestią tego, czym jest i jak działa umysł, to do tego trzeba dodać jeszcze kolejne pytania, tak? Czyli na przykład neuronalne korelaty umysłu.
Ojej, poczekaj, zrobiło się poważnie. Co? Co to są te neuronalne korelaty?
Czyli kwestia tego, jak powstaje umysł? To jest stary problem oczywiście filozoficzny, ten problem dualizmu, prawda? Mind-body. To jest też problem kognitywistów, tak?
Czyli wy też nie lubicie Kartezjusza, tak? Za ten rozrąbany dualizm na duszę i ciało, tak? Przyznajcie się, bo wiem, podsłuchiwałem kiedyś wasze rozmowy, wiem, że z Kartezjuszem jest ciągle problem, jest takim chyba z charakterem waszej opowieści. Czy źle to widzę?
Dosyć długo był, bo oczywiście jakby no, taką niepodważalną tezą jest to, że umysł bazuje na mózgu, tak? Że umysł jest wytworem mózgu. W późniejszych paradygmatach dołączono do tego w ogóle ciało, tak? Więc nie tylko mózg w naczyniu, prawda? Stary tekst Putnama, prawda? Mózgi w naczyniu, który zresztą tak naprawdę krytykuje to kartezjańskie podejście, ale właśnie no, ciało jako to ciało działające w świecie, prawda? Poznające za pomocą zmysłów i tak dalej. Tutaj oczywiście Kartezjusz za ten dualizm był krytykowany, była taka skłonność w kierunku monizmu i materializmu, ewentualnie fizyki. Kalizmu, prawda? Stary tekst też Davidsona, z którego tam wynikało, że stany mentalne superweniują, to było takie ładne pojęcie, prawda? Na stanach fizycznych.
Oj, bardzo je lubię, tak, ta superweniencja, tak. Też wiem, że filozofie analityczni to też badali, ale to na inną okazję rozmowa się, kiedyś o to pospieramy. Mhm.
Czyli generalnie, że umysł jest pochodną pracy mózgu, prawda? Efektem pracy mózgu. Natomiast teraz pewne elementy, które obecne są w filozofii Kartezjusza, one wracają, to znaczy wracają w postaci kwestii reprezentacji mentalnych i w takim paradygmacie kodowania predykcyjnego, czyli mniej więcej jak umysł przewiduje stany świata. I tam jest takie założenie, że to umysł, czy mózg właśnie projektuje w pewnym sensie pewne oczekiwania, prawda? Czyli jakby wytwarza sobie, jak to ładnie powiedział dr Gładziejewski, kontrolowaną halucynację. Uważam, że to jest dobre pojęcie. Więc ten Kartezjusz jest jakoś obecny. Chociaż ja osobiście jestem antykartezjanistką.
Oj, to ale nie wolno ci tak mówić. Może nie powinna się przyznawać jako kognitywistka do takich radykalnych poglądów.
Nie jest.
Chyba za dużo filozofki w tobie zostało. Co powiedz?
Jest dużo we mnie filozofki.
No bo właśnie o to też będę chciał za chwilkę zapytać. A może od razu nawet. Bo tak, wiadomo, że takie nowe interdyscyplinarne podejścia, no one wymagają pewnego kompromisu z każdej strony, trzeba uzgodnić, czym się w ogóle zajmujemy i tak dalej, i tak dalej. No ale tu się musi pojawić ten problem, który chyba trochę nas, przyznajmy, jeżeli rzeczywiście tu w gronie filozofów się dziś spotkaliśmy, trochę nas boli. Mówię o tych, powiem po cichu, żeby nas nie usłyszeli koledzy i koleżanki z innych dyscyplin, o tych żmijach wyhodowanych na naszym filozoficznym łonie. To znaczy, najpierw socjologii i psychologii w XIX wieku, a teraz kognitywistyce. To znaczy, a może mówiąc mniej złośliwie, no usamodzielniają nam się dzieci, tak? Idą w świat, że tak powiem. Ale pytanie, odrywają się od tego podłoża filozoficznego, czy nie do końca? Czy może źle się dzieje, jak to właśnie robią? Jak studenci reagują, jak ty, studenci kognitywistyki, jak ty im mówisz, że jesteś filozofką i wciągasz ich z powrotem do tej starej opowieści? Czy oni to dobrze przyjmują?
To różnie. To jest dosyć ciekawe zjawisko, które ja zaobserwowałam ucząc już przez wiele lat kognitywistów u nas. Więc na studiach licencjackich nasi kognitywiści otrzymują bardzo mocne takie empiryczne wykształcenie. I jak w te przedmioty, które tam są na przykład neuroanatomią, neuronauką wyższych procesów poznawczych, prawda, i tak dalej, jak w to wszystko nagle wplata się filozofia umysłu, epistemologia, prawda? No to patrzą z dosyć dużym dystansem na to wszystko. Natomiast to, co ciekawe, na studiach magisterskich część z nich, nieduża, ale jednak decyduje się na magisterium z filozofii.
Ojej, wracają do macierzy. Mm-hmm. Tak? Mm-hmm, tak. To ciekawe. A dlaczego? Co ich popycha, jak myślisz?
Pytałam, to są różne odpowiedzi. Zazwyczaj właśnie no, takie pytania, prawda, drążące, które są stawiane w filozofii, a niekoniecznie w kognitywistyce. Kognitywistyka jest nastawiona na empirię, na konkret taki namacalny, prawda, czyli na przykład na wyniki badań, prawda.
Czy eksperymentów w takim sensie empirycznym, tak? To znaczy całej tej metodologii de facto science, a nie...
Tak, science.
Humanities, mhm, tak.
Tak, mhm. Natomiast te pytania, które czasem można przeczytać w końcówce artykułów, które są raportem z badań empirycznych, czyli tak zwana dyskusja na koniec, prawda? Te pytania są stricte filozoficzne, moim zdaniem.
To bardzo ciekawe. To bardzo ciekawe, bo przypominają mi się tutaj słowa profesor Jolanty Żelaznej, która kiedyś komentując brytyjską filozofię, użyła niemal podobnej frazy. Ci Brytyjczycy piszą bardzo ciekawie, ale jak zaczyna się robić ciekawie, to oni kończą swoje prace. To trochę tak jak z kognitywistyką, tak? Jak się wydaje. Znaczy, być może, wiesz, to twoja perspektywa filozoficzna tak ci każe czytać, jak się wydaje. A powiedz mi, a jakieś takie sukcesy? No nie oczekuję, że tak młoda nauka będzie od razu miała jakieś rewolucyjne zwroty czy przełomy, ale gdybyś miała pokazać laikom, takim jak ja, gdzie są takie te profity poznawcze z przyjęcia tej właśnie perspektywy? Co się udało, jak gdyby już w tej chwili zbudować w tej nowej i tak młodej jeszcze dyscyplinie?
Tu jest znów pytanie o to, czy bardziej mówimy z perspektywy teoretycznej, czy bardziej mówimy z takiej perspektywy namacalnych, prawda, faktów, co...
A to z obu, to obu, tu nie musimy tego rozdzielać.
Więc wydaje mi się, że bardzo ciekawym rezultatem badań kognitywistycznych to są badania nad interfejsem mózg-komputer. I to są takie praktyczne zastosowania, które rzeczywiście łączą w sobie i te kwestie filozoficzne, ale też takie praktyczne, to znaczy one pozwalają na przykład komunikować się osobom z różnymi deficytami, na przykład z syndromem zamknięcia, z otoczeniem zewnętrznym tak naprawdę, ale na przykład pozwalają też osobom sparaliżowanym być artystami. Był taki świetny projekt na Uniwersytecie w Rostocku, pod nazwą Pingo Ergo Sum. I to był projekt, do którego właśnie wykorzystano interfejs mózg-komputer, pozwalający osobom sparaliżowanym tworzyć sztukę. Rzeczywiście ich praca mózgu była monitorowana i za pomocą pewnego sensu wyobrażeń też, prawda, które no zostawały przekazywane, po prostu transformowane na odpowiedni sygnał, tak, te osoby mogły tworzyć sztukę. Jak się wygoogluje, tak, Pingo Ergo Sum, to jeszcze można znaleźć efekty tego projektu.
Bardzo ciekawe, zwłaszcza w kontekście deficytów na przykład i zbliżania się też do tych klinicznych problemów, które napotykają psychiatria czy psychologia, prawda, że możecie być też i na tym polu jakoś pomocni, mimo że nie jesteście częścią nauk medycznych przecież, tak, mówię wy kognitywiści.
Niesamowita rzecz, którą właśnie tutaj w tym asystowaniu wywiadach usłyszałam, to jest coś, czym ja się osobiście zajmuję. Ja się zajmuję samowiedzą i tym autorytetem pierwszoosobowym, tym pytaniem, czy my się możemy mylić w kwestii własnych stanów mentalnych. Kognitywistyka tutaj przychodzi z eksperymentami związanymi z autoiluzją, czyli na przykład z doświadczeniami różnego rodzaju fantomowych kończyn, prawda, czy przesunięciem perspektywy, prawda, czy nawet z czymś, co kiedyś było domeną parapsychologii, czyli wrażeniem bycia poza ciałem, prawda, teraz to jest temat naukowy, zresztą świetnie zbadany już. Natomiast właśnie to, do tego mojego pytania, prawda, które jest częściowo filozoficzne, częściowo kognitywistyczne, usłyszałam bardzo ładny komentarz jednego z lekarzy, który przeprowadzał wywiad z pacjentką cierpiącą na schizofrenię. I ona opowiadała o tych swoich doświadczeniach, bardzo takich sugestywnych, prawda, to już niesamowita opowieść. I ten lekarz do niej mówi tak: ja wierzę pani, że pani tego doświadczyła, że pani uważa, że dla pani to było realne, prawda? To się tak naprawdę nie wydarzyło, ale dla pani to było prawdziwe doświadczenie. Ja pani wierzę. Nie? To było tak niesamowite dla mnie, prawda? Bo to jest generalnie kwintesencja doświadczeń pierwszoosobowych, prawda? Także się bardzo cieszę, że taki zwrot, który ma takie mocne podłoże filozoficzne, został zastosowany przez lekarza terapeutę.
A powiedz mi, zapytam o to, bo wiadomo, nasze zbolałe polskie serduszka zawsze chcą i łakną pewnego uznania. Niemal wrażenia, bo tak chyba może być, tak domniemuję, że kiedy się jest blisko takich pionierskich, samoorganizujących się nowych inicjatyw, to że w jakimś sensie jesteście bardzo blisko w ogóle, trzymacie rękę na pulsie bardzo poważnych zmian w nauce w ogóle, także światowej. Jak to tam na przykład było, kiedy u nas w Polsce za sprawą Kazimierza Twardowskiego i zespołu, który tworzył, zaczęły się zręby szkoły lwowsko-warszawskiej, która przecież tak silnie oddziałała potem na całą światową filozofię i nadal oddziałuje, jak się wydaje. Jak to jest z tym statusem polskiej kognitywistyki, która się tak kształtuje pioniersko? Czy to jest, mieści się w tym nurcie światowym i możemy powiedzieć, że no, że należycie do tej ligi, tej forpoczty nauki w ogóle? Czy tak jak w innych dziedzinach czasami się podejrzewa, gonimy pewne wynalazki czy badania podjęte wcześniej, dużo, najlepiej za wielką wodą. Amerykańscy naukowcy stworzyli już coś. Jak to jest? Bo ja mam pewne domniemanie, że jest, że jesteście blisko tej głównej, pierwszej, awangardowej fali.
Ale to bardzo miłe, co mówisz. Ja myślę, znaczy, to jest ciężko ocenić w pewnym sensie. Sama kognitywistyka rzeczywiście jest blisko tych zmian, tak? Ona też zahacza o pytania, które znów wracają do filozofii. Ja już tu mówię o tych takich transhumanistycznych pytaniach też, prawda? Więc jakby my jesteśmy w tych zmianach, tak? Sztuczna inteligencja już tu jest, tak?
I wy też już tu jesteście. Czekaliśmy na nią, tak? Znaczy, wiedzieliśmy, że przyjdzie, tak?
Właśnie, prawda? Więc rzeczywiście jako dyscyplina, no my jesteśmy w pewnym sensie na bieżąco, nawet musimy być na bieżąco. Ja zawsze powtarzam, że trzeba rzeczywiście śledzić te aktualne badania, bo za chwilę staniemy się historykami kognitywistyki, prawda? A nie kognitywistami. Natomiast jeśli chodzi o kognitywistykę polską, to my mamy naprawdę świetnych badaczy, którzy biorą udział w rozmaitych projektach międzynarodowych, naukowych i są rozpoznawalni. Wielu z nich jest rzeczywiście rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej. Natomiast to też jest dosyć ciekawe, że jakby my musimy gdzieś tam zaglądać za granicę, prawda, żeby dołączyć do jakichś międzynarodowych, ciekawych projektów, a projekty te polskie, jakby na gruncie polskim, kognitywistyczne, one są jeszcze ciągle dosyć nieznaczne, niewielkie.
No może przez na przykład niedofinansowanie, no nie oszukujmy się, potrzebujecie środków na badania. I to też jest zawsze pewny problem, jak się konfrontujemy na przykład z Uniwersytetem Amerykańskim, który ma większy budżet niż cała Polska.
To jest jedna rzecz, druga rzecz to jest ta, jakby to ustanowienie kognitywistyki na gruncie polskich dyscyplin i w tym systemie. Na przykład kognitywistyka nie jest odrębną dyscypliną. My chcieliśmy, żeby zostało stworzone coś, co jakby byłoby takim obszarem interdyscyplinarnym, który by pozwalał na konkurowanie między sobą różnych projektów interdyscyplinarnych właśnie, prawda? Nie tylko kognitywistyki, ale takie, które właśnie wiele różnych dyscyplin wiążą i nie muszą być wrzucone na przykład przy staraniach o granty w jakiś jeden konkretny panel. No bo my składając nasze projekty, to tak do końca nie wiemy, do jakiego panelu my przynależymy. I my składamy ciągle w panelu, w którym jesteśmy razem z filozofami, co mi wcale nie przeszkadza, ale tam jesteśmy też z teologami, prawda, więc...
A to ci już przeszkadza. Przepraszam. Nie. To był tylko żart sytuacyjny.
Powiem tak, z pewnymi tematami naprawdę ciężko konkurować, tak?
No tak, to prawda, tak. Zwłaszcza w naszym kraju, jak się wydaje, tak, oczywiście. No dobrze, ale to może powiedzmy coś optymistycznego na koniec. Ja jestem przekonany, że nasi młodsi słuchacze, którzy dopiero wybierają sobie jakąś drogę, z pewnością i tak się zdążyli już kognitywistyką zafascynować, ale gdybyś miała zachęcić ich do tego, żeby zwrócili się w ten kierunek studiów po prostu na przykład, to co byś im powiedziała? Powiedz, przede wszystkim, gdzie mieliby studiować, poza tym, że w Toruniu to jest oczywiste i pewnie w Berlinie też, ale to chyba nie są jedyne ośrodki, co? W których warto to robić.
Ja myślę, że toruńska kognitywistyka to jest bardzo dobre miejsce do studiowania i ono daje znakomite perspektywy na przyszłość. Nasi studenci już po studiach licencjackich naprawdę są rozchwytywani w projektach międzynarodowych. Jest dużo studentów, którzy po prostu, no niestety zostali za granicą, tak, ale zostali dlatego, że są świetnie wykwalifikowani. Oni są w stanie przeprowadzać badania empiryczne, więc naprawdę kognitywistyka toruńska to jest świetny start. Ja bym sobie życzyła tylko, żeby te osoby potem do nas wracały już po tych doświadczeniach za granicą, żeby one wróciły.
To ja dodam jeszcze może od siebie, żeby wróciły nie tylko do Torunia, ale na przykład do filozofii.
O tak, tak, tak. Ale to tak jak widzę, naprawdę to muszę powiedzieć, że część kognitywistów idzie w tym kierunku filozoficznym później.
Świetnie, bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję również.
Zostańcie jeszcze przy radioodbiornikach, czy gdzie tam nas słuchacie. Dlatego, że Berlin to nie jedyna atrakcja, jaką mamy dzisiaj dla Was. Przesuwamy się na południe, chociaż pozostajemy nadal w Niemczech i łączymy się, uwaga, z Tybingą, pięknym miastem w południowo-zachodnich Niemczech, w których przebywa w tej chwili, znana Wam skądinąd, ale zaraz powiemy skąd, Zofia Piętka-Danilewicz, studentka trzeciego roku kognitywistyki toruńskiej. Witam Cię serdecznie.
Cześć, cześć, dzień dobry.
Co się stało? Co ty tam w ogóle robisz? Zabrakło już mózgów do badania w Polsce, że trzeba jechać tak daleko, żeby je badać?
Szczerze powiedziawszy, to cała sytuacja z moim wyjazdem do Niemiec wypadła dość spontanicznie. Jakoś w marcu poprzedniego roku udało mi się dostać na program Erasmus, który właśnie umożliwił mi wyjazd do Tybingi. Nie był to żaden przypadkowy wybór, ponieważ tutaj Niemcy, jak i zwłaszcza Uniwersytet w Tybindze, to bardzo dobre miejsce dla badań dotyczących mózgu, dotyczących sztucznej inteligencji, więc tutaj dla mnie wybór był dość jasny, z racji też takiej, że udało mi się nawiązać kontakt z paroma osobami w Tybindze już teraz i też troszeczkę wcześniej, to tutaj ten wybór był dla mnie dość oczywisty. No i się udało tutaj odwiedzić to miejsce. Póki co na jeden semestr, zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej.
Czym się dokładnie zajmujesz, powiedz, bo mamy już za sobą pierwszą część naszej rozmowy z panią profesorą Anitą Pacholik, która nam powiedziała mniej więcej czym jest kognitywistyka, ale zależało nam też na tym, żeby wypowiedział się właśnie ktoś, kto ją właśnie w tej chwili studiuje, tak jak ty. Czym się zajmujesz, powiedz?
Cóż, dla mnie kognitywistyka na początku nie była wcale takim pewnym wyborem. Miałam troszeczkę wątpliwości, ponieważ w Polsce przede wszystkim jest to dość nowy kierunek i dość nieznany kierunek. Dlatego też ta decyzja o studiowaniu kognitywistyki spotkała się na początku z takim, może nie z dezaprobatą, ale po prostu z wielkim zdziwieniem ze strony moich znajomych czy ze strony rodziny, no bo nie do końca...
Przepraszam, witaj w klubie. Myślę, że studenci filozofii mają lepiej. Tak, tak, to jest stały fragment gry, jasne. Ale dobrze, musiałaś długo to pewnie tłumaczyć. I co im wtedy mówiłaś? Co będziesz robiła w tych studiach?
Przeważnie taką moją flagową odpowiedzią była odpowiedź, że jest to nauka o zdolnościach poznawczych mózgu. Aczkolwiek tutaj właściwie ta definicja się nie kończy na tym, bo możemy mówić o kognitywistyce naprawdę w wielu interdyscyplinarnych aspektach i to właśnie przemówiło do mnie najbardziej, bo ja sama nie jestem raczej osobą, która ma jedne konkretne sprecyzowane zainteresowania. Przeważnie u mnie bywa się to tak dosyć szeroko i też kognitywistyka jest dokładnie takim samym tworem, który łączy w sobie naprawdę wiele różnych dziedzin i wiele różnych podejść czy też stron, od których można ten mózg badać i od których można badać zainteresowanie zdolnościami poznawczymi człowieka. Mnie osobiście najbardziej przekonała możliwość analizy danych neuronalnych, analizy danych neurofizjologicznych i możliwość dobudowania sobie w jakiś sposób takiego aspektu poznawczego, aspektu filozoficznego oraz psychologicznego do właśnie tego poglądu na same dane neuronalne, czyli co to dla mnie oznacza. Przede wszystkim to, że ja zajmując się lub też raczej póki co starając się i ucząc się analizować dane, wiem, co badam i wiem, co analizuję, bo właśnie dochodzi tutaj ten aspekt poznawczy, filozoficzno-psychologiczny, który świetnie objaśnia to, co robię i dlaczego to robię.
sama na siebie zastawiłaś pułapkę, bo usłyszałem wyraźnie w twojej wypowiedzi, że wśród wielu kontekstów, którymi chcesz się zajmować, wybrzmiało też słowo filozofia, filozoficzny kontekst poznania. Opowiedz nam coś o tym, wiesz, spotykamy się w pogawędniku filozoficznym, trochę musimy poudawać, że nadal mówimy o filozofii. Powiedz szczerze, jaki jest twój stosunek do filozofii? Czy to jest taki tylko dodatek, czy jeden z elementów tego wachlarza bardzo różnych zainteresowań? Czy może coś istotnego jakoś specjalnie dla ciebie?
Szczerze powiedziawszy, to wydaje mi się, że filozofię zaczynamy doceniać troszeczkę z wiekiem i troszeczkę później, bo na początku, kiedy wielu z nas, czy też w liceum, czy na samym początku studiów jesteśmy po prostu tak nakierowywani na po prostu czytanie tekstów filozoficznych oraz ich analizę, sami nie do końca zdajemy sobie sprawę, dlaczego jest to takie istotne i dlaczego właściwie mielibyśmy to robić, skoro wiele sposobów, w jaki te teksty są napisane, są dosyć niejasne. Nie mamy podanego zbyt dużego kontekstu, ale moim zdaniem filozofia jest tutaj bardzo przydatna, ponieważ to właściwie jest taka moja refleksja z ostatniego czasu, do jakiej doszłam, bo jak się okazuje, wcale nie wygląda to tak, że te teksty filozoficzne wyszły w jakiś sposób z mody. Tak na dobrą sprawę wiele sytuacji, wiele zachowań ludzkich, wiele rodzajów osobowości, jakie ludzie posiadają, tworzą pewien wzór, tworzą pewien taki szereg powtarzalny w naszym życiu i bardzo fajnie jest dojść do tego samemu, kiedy dochodzimy do takiego momentu, że po prostu zauważamy, że to wcale nie wyszło z mody, że to jest jak najbardziej w dalszym ciągu aktualne i to, o czym pisali filozofowie 100-500 lat temu, ciągle jest obecne w naszym życiu i ciągle jest obecne w zachowaniu po prostu ludzkim. I wydaje mi się, że to jest najlepsze, co może dać nam filozofia, że te tematy po prostu są w dalszym ciągu aktualne i mimo tego, że filozofia opiera się na takim przede wszystkim zadawaniu pytań i szukaniu nowych pytań. Popycha ona nas w kierunku takiego, przynajmniej takiej próby zrozumienia tego, jak działa świat, jak działają ludzie, dlaczego niektóre decyzje są dla nas oczywiste, dlaczego niektóre decyzje są oczywiste dla nas mniej. I to nie ukrywam, że jakby moimi głównymi zainteresowaniami naukowymi jest właśnie motywacja oraz sposób, w jaki ludzie podejmują te decyzje. I tutaj filozofia zdecydowanie bardzo się sprawdza, ponieważ pokazuje, jak duży jest po prostu rozstrzał pomiędzy zachowaniami ludzkimi i taką wewnętrzną walką na temat jednak tego, co nami kieruje i co chcielibyśmy zrobić.
Zanim ci jeszcze podziękuję, to przyznajmy się tutaj do tego, że to nie jest twój debiut u nas, nie? Bo nie wiem, czy wprawne ucho naszych słuchaczy wychwyciło, że już występowałaś w naszym pogawędniku i to jest w ogóle ciekawa rzecz, pokazująca, jak rzeczy i osoby się ze sobą łączą. Bo zaprosiliśmy cię jakiś czas temu do tego, żebyś udzieliła swego głosu w odcinku poświęconym poezji. I tam zademonstrowałaś poezję naszej rozmówczyni Anny Dwojnych, za co ci bardzo dziękujemy. Ale przecież nie o samą poezję chodziło, tylko właśnie o odkrycie, że jesteś także studentką kognitywistyki i stąd pomysł, żebyśmy rozmawiali o niej dzisiaj. Bardzo ci za tę rozmowę i dzisiejsze spotkanie dziękuję, ale na koniec proszę cię jeszcze jedną małą rzecz. Gdybyś miała młodszych kolegów i koleżanki, maturzystów, którzy nie wiedzą, jaką drogą pójść, jakoś zachęcić, to co byś im na krótkich trzech żołnierskich, kognitywistycznych słowach powiedziała? Co by to było?
Wydaje mi się, że kognitywistyka jest świetną nauką dla ludzi, którzy zainteresowani są więcej niż jedną rzeczą. Dla ludzi, którzy chcą połączyć wiele dziedzin ze sobą, mają otwarty umysł i widzą, że świat po prostu potrzebuje swego rodzaju łączenia tych wszystkich dyscyplin, żeby w jakiś sposób rozwiązywać problemy, na które pojedyncze nauki nie są już w stanie odpowiedzieć. Im więcej osób dostrzeże tą możliwość w kognitywistyce, tym lepiej, żeby po prostu tą naukę jeszcze bardziej w Polsce popularyzować.